Święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian pisze, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Ilustracją tej prawdy wyrażonej przez świętego Pawła jest zarówno pierwsze dzisiejsze czytanie z Księgi Wyjścia, jak i Ewangelia. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak w czasie Egzodusu, tego wyjścia z ziemi niewoli do ziemi obiecanej, lud buntuje się. I ten buntujący się lud Mojżesz prowadzi pod Synaj, gdzie Bóg wśród grzmotów i wichrów uroczyście wypowiada swoje 10 słów, wypowiada dekalog, zawiera z ludem przymierze. Lud słucha z przejęciem i solennie zobowiązuje się wypełnić wszystko, co Bóg przykazał. Ale wiemy, że ten lud jest o niestałym sercu. Niebawem lekceważy wszystko to, do czego się zobowiązał. Bo kiedy Mojżesz udaje się ponownie na górę, aby z Bogiem rozmawiać twarzą w twarz, skąd przynosi kamienny dokument zawartego co tylko przymierza, w obozie zastaje złotego cielca i jakieś orgiastyczne kulty przyniesione jeszcze z Egiptu. I to jest obraz człowieka. Taki jest człowiek, że czasem słyszy, ale nie słucha. Nie bierze sobie do serca Słowa Bożego. Jest jak skalista gleba, na której to ziarno Bożego Słowa nie może się zakorzenić. Tak jest człowiek, że choć słyszy Słowo Boże, nie potrafi się nad nim pochylić, aby je usłyszeć. Jest taka anegdota związana z osobą świętego Jana Pawła II, który jako kardynał, wizytując jakąś parafię na Podhalu, był witany przez chłopca. I ten chłopiec mówił wierszyk, ale mówił dość cicho. I kardynał mówi, ja cię nie słyszę. A chłopiec taki oburzony mówi, jak nie słyszysz, to się pochyl. I kardynał potem to też, zdaje się, że wykorzystał jako papież w jakiejś innej historii, wykorzystał to jako cenne pouczenie. Trzeba się pochylić nad Słowem Bożym, aby je usłyszeć, aby ono mogło zapuścić korzeń w sercu. Trzeba stać się urodzajną glebą, która wyda najlepszy plon, choćby 30-krotny. Przecież nie jest najgorszy. I, drogie Panie, ponawiane śluby to na nowo zobowiązanie się do słuchania, tak aby usłyszeć głos Boży, aby Słowu Bożemu dać szansę zapuścić korzeń w glebie serca, by wydało plon. Nie wiemy jaki, nie wiemy kiedy, to Boża sprawa. Przykładem słuchania Słowa Bożego, z którego zrodziła się wielka wiara i świętość, a więc przykładem urodzajnej gleby, jest patronka dnia dzisiejszego, święta Kinga, pani Sądecczyzny. Jak bardzo była czczona i kochana, i jest czczona i kochana na tamtej ziemi, tak nieodległej stąd, świadczy fakt, że rodzice błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela księży Marianów, a więc Tomasz Papka i Zofia z domu Talikowska, którzy mieszkali w Nowym Sączu, przenieśli się do Podegrodzia sąsiadującego ze Starym Sączem, aby, jak to wspomina ich syn, aby być bliżej ich umiłowanej świętej Kingi. aby w każdej chwili mogli do niej pójść. Spod Ogrodzia do Starego Sącza jest zaledwie może 2 kilometry. Z Nowego Sącza znacznie dalej. O świętości i wierze Kingi, owocującej takim wspaniałym świadectwem życia, które pociągało i pociąga wiele pokoleń, mówił święty Jan Paweł II podczas jej kanonizacji w Starym Sączu 16 czerwca 1999 roku. Święta Kinga i wszyscy święci oraz błogosławieni XIII wieku dają odpowiedź: potrzeba świadectwa, potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, by w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności. Istotnie, w jej przypadku wiara nie była sprawą prywatną, ale wpływała na całą społeczność, na cały naród. Święta Kinga stała się matką narodu. Kim była, skoro święty Jan Paweł II, kanonizując ją, stawia jako wzór do naśladowania i daje jako orędownika przed Bogiem? Przypomnijmy krótko jej życie. Życie niezwykłe, heroiczne. Urodziła się w marcu 1234 roku jako trzecia z kolei córka króla węgierskiego Beli IV i cesarzówny bizantyjskiej Marii Laskarisow. Jako 5-letnie dziecko opuściła rodzinny dom, by ze względów politycznych być przyobiecaną małżonką wtedy 13-letniego króla Bolesława Wstydliwego, który w obliczu nacierającej inwazji tatarskiej szukał protekcji u króla węgierskiego Beli IV. Więc jako 5-letnie dziecko opuszcza rodzinne gniazdo, znajduje się wśród zupełnie sobie obcych ludzi, mówiących innym językiem, o innych obyczajach. Spotkanie zaręczynowe zaledwie 5-letniej Kingi i 13-letniego Bolesława miało miejsce w Wojniczu. Taki był wtedy zwyczaj. W tej umowie zaręczynowej Kinga wniosła bardzo duży posag, który został potem przeznaczony na walkę z Tatarami i odbudowę kraju po zniszczeniach, jakie po sobie zostawili. Pierwsze lata pobytu Kingi na naszej ziemi to była tułaczka, bowiem liczne były problemy związane z najazdami Tatarów. Trzeba się było ukrywać to tu, to tam. Ciągłe poczucie zagrożenia i oderwanie od matki, od rodziny. A więc mocno doświadczona mimo młodego wieku. Wychowywały ją matka Bolesława, księżna Grzymisława oraz jego starsza siostra Salomea, późniejsza błogosławiona. Zaszczepiły w niej ducha franciszkańskiego. Same były pod wpływem duchowości franciszkańskiej w tamtych czasach na ziemiach polskich niezwykle popularnej i żywej. Uczyły wiary Kingę i pracy nad sobą, ale uczyły ją także pisać, czytać, uczyły ją łaciny. Uczyły historii przodków własnych oraz męża. A sama Kinga, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, zajmowała się haftowaniem ornatów i innych szat kościelnych. W 1247 roku, w wieku 13 lat, wyszła za 21-letniego Bolesława. Była kimś bardzo rozmodlonym, bowiem, jak wspominają kronikarze, już w czasie obrzędów zaślubin, które trwały kilka dni, jak przystało na dwór królewski, często udawała się do domowej kaplicy na długie godziny modlitwy. Jeżeli nie było jej na sali balowej, to wiadomo, że była w kaplicy, że się modliła. Po długiej modlitwie i postach, po powzięła myśl zachowania dziewictwa w małżeństwie, na co wyraził zgodę jej małżonek. Od tej pory, kiedy złożyła ślub dziewictwa, Kinga prowadzi bardzo ascetyczne życie pełne modlitwy i umartwień, do czego inspiracją są święty Franciszek i święta Klara. Jest to zaledwie kilkanaście praktycznie lat po śmierci świętego Franciszka i świętej Klary. Kinga angażowała się we współrządzenie krajem, zwłaszcza wyrażała wielką troskę o biedotę, o samotne matki, kobiety zdeprawowane, z którymi się osobiście spotykała, nie gardziła nimi. Była bardzo wrażliwa i bezpośrednia w kontakcie. Jednocześnie czuwała nad decyzjami męża, służąc mu radą i łagodnością, duchowym wsparciem. I była przy tym bardzo hojna, mając dar zjednywania sobie ludzi. Zaznacza się też, że pośrednio przyczyniła się do kanonizacji biskupa Stanisława, patrona Polski. I gdy po kanonizacji, jaka miała miejsce w Asyżu, sprowadzono jego szczątki, jego relikwie do Polski, własnoręcznie obmyła je winem i rozłożyła do drogocennych relikwiarzy. Uderzającą cechą Kingi była wielka stanowczość, zdecydowanie, jak przystało na małżonkę króla, a przy tym wytrwałość, a nawet upór w dążeniu do celu, pomimo licznych przeciwności, jakie napotykała. Do założonego przez nią klasztoru w Starym Sączu, sióstr Klarysek, właśnie duchowych córek świętej Klary, wstąpiła po śmierci męża, która miała miejsce w grudniu 1279 roku. W klasztorze starosądeckim spędziła ostatnich 12 lat życia. Przez cały czas pobytu w klasztorze Bóg nie oszczędził jej cierpień. Ciężka choroba przykuła ją do łóżka na 10 miesięcy. Wszystkie cierpienia znosiła spokojnie, z pogodą ducha, a pomocą w tym była jej codzienna msza święta odprawiana w jej celi. Gdy cierpienia ustąpiły na krótko, miała jeszcze dość siły, aby szyć odzież dla chorych, ubogich i sierot. Nigdy nie pozwoliła sobie na chwilę bezczynności czy jakiegoś lenistwa. Święta Kinga, przeczuwając zbliżający się koniec, zwołała swoje siostry i w ich obecności wypowiedziała swój testament, którego fragment można przeczytać w brewiarzu. Napominała siostry, aby pokładały ufność w Bogu, aby Bogu zaufały, aby całą nadzieję w Nim złożyły, a siebie nawzajem traktowały z życzliwością i zrozumieniem. Niebawem umarła 24 lipca 1292 roku. Pochowano ją pod posadzką klasztornej kaplicy. Niebawem odnotowano liczne cuda za jej wstawiennictwem, dlatego dokonano translacji, przeniesienia jej relikwii do specjalnych relikwiarzy. Niestety w związku z kasatą klasztoru Klarysek w Starym Sączu relikwie zostały wywiezione w 1782 roku. Urzędnicy austriaccy zabrali te relikwie, obrabowali z drogocennych ozdób. Jednak szczęśliwym trafem wróciły do Starego Sącza, choć już bez tych wszystkich ozdób, może trochę w duchu świętej Kingi, która zawsze była bardzo uboga. Beatyfikowano ją po długich staraniach 11 czerwca 1690 roku, a papież Aleksander VIII na dzień 24 lipca wyznaczył liturgiczne jej wspomnienie. Papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, czym potwierdził jej zatroskanie o naród. Jest ona także patronką górników w Bochni, Wieliczce. Kinga została kanonizowana przez ojca świętego Jana Pawła II 16 czerwca 1999 roku w Starym Sączu. To krótki biogram jej życia, ale pokazujący, jak bogate, jak obfite owoce przyniosło w jej życiu Boże ziarno wrzucone w jej młodą duszę, w jej młodą glebę. W tym sensie święta Kinga może być wzorem troski o sprawy Królestwa Bożego na ziemi. Wzorem dla każdego. Wzorem dla każdej z nas. Możemy się od niej uczyć, jak sprawy świata łączyć z wiarą. Żyła w świecie, żyła na dworze królewskim i potrafiła, żyjąc w świecie, ten świat uświęcać. Ponowienie więc ślubów w jej dzień liturgicznego wspomnienia można odczytać w pewnym sensie jako signum propheticum, jako znak profetyczny, jako znak i zobowiązanie. Zobowiązanie do tego, aby naśladować świętą Kingę w jej wierności Słowu Bożemu. To zobowiązanie, by oddać się w jej opiekę. I ufamy, że ona tej opieki nie odmówi, bo dla prawdziwych świętych nie ma żadnych ograniczeń dla ich pragnienia, świadczenia o Bogu i prowadzenia do Boga.